Siła bez kabla. 1 lipca 2008. Jak można przekazywać moc bez kabli i kiedy ostatecznie uwolnimy pecety i gadżety od przewodów nie tylko do transmisji danych, ale i dostarczania energii, to oczywiste, że każde przewody zawadzają. Ciągną się po blacie biurka i tworząc pajęczynę na podłodze, stają się pułapką na nieuważnych. Nawet jeśli wykorzystasz dzisiejsze możliwości Bluetooth czy Wi-Fi i pozbędziesz się przewodowej transmisji danych, drugi rodzaj połączenia kablowego zawsze zostaje. To linie zasilające. Baterie mogą uwolnić od przewodów najwyżej na kilka godzin, ale w końcu każde urządzenie elektroniczne trzeba podłączyć do gniazdka w ścianie i uzupełnić zużytą energię. S. 126 000 pomysłów z brodą. Czy rzeczywiście trzeba? W istocie rzeczy transmisja danych także nie obywa się bez przekazania energii. Gdyby przesłać jej wystarczającą ilość, może udałoby się zaspokoić zapotrzebowanie na waty jakiegoś niewielkiego urządzenia i zmusić je do pracy. Ten efekt nie byłby premierą. Bezprzewodową transmisję mocy po raz pierwszy zademonstrował Nikola Tesla jeszcze w XIX wieku. Czyżby od tamtego czasu technologia nie posunęła się naprzód? Wiele wskazuje, że ten rok może stać się przełomowy i zasilanie bezprzewodowe wyjdzie ze stanu długoletnich badań laboratoryjnych, by spróbować swoich możliwości w praktyce. Dzisiaj już jałgłowi ziemi te demonstrują transmisję bez przewodów mocy wystarczającej do zasilania 60-watowej żarówki w dowolnym miejscu pokoju. W styczniu 2008 roku na Consumer Electronics Show CES w Las Vegas dziennikarze odnotowali 4 firmy demonstrujące zasilanie na odległość. Wobec tak bliskiej perspektywy wprowadzenia najbardziej oswobadzającej technologii XXI wieku warto poznać zasady zasilania bezprzewodowego i zrozumieć problemy powodujące aż tak długie oczekiwanie na jego wprowadzenie. Wyjaśnimy, jakie technologie stoją za radiową transmisją mocy. Opiszemy, czym dzisiaj dysponują i jaką mają przyszłość. S. 126 000 życie bez potknięć. Biorąc pod uwagę, jak bardzo bezprzewodowa transmisja mocy może zwiększyć nasz komfort życia, można się zdziwić, dlaczego czekamy na nią tak długo. Potencjał polega nie tylko na uwolnieniu telefonu komórkowego czy odtwarzacza MP3 od przewodów, ale także na zastąpieniu coraz większej gromady rozmaitych zasilaczy jednym urządzeniem, obsługującym równocześnie wiele odbiorników. Jakkolwiek współczesne konstrukcje zasilaczy radiowych wymagają dodatkowych adapterów, bez problemu można je skonstruować. Jeśli doczekamy się ich standaryzacji i powszechnego stosowania, możemy się spodziewać, że obejmą zasięgiem większe obszary, od kawiarenek internetowych po kampusy uniwersyteckie, podobnie jak punkty dostępowe do transmisji danych. Także w mniejszej skali korzyści z bezprzewodowego zasilania wykraczają poza zwykłe usunięcie zaplątanych kabli z naszych biurek. Urządzenia pozbawione portów i gniazdek zewnętrznych łatwiej uczynić kurzo- i wodoodpornymi. Powinny być także mniej zawodne, bo styki, których nie ma, nie będą korodować ani wycierać się o tarcia. Te cechy zadecydowały o wyborze pierwszego urządzenia konsumenckiego zasilanego w nowy sposób. Została nim szczoteczka do zębów. I to na wiele lat przedtem, nim upowszechniły się dzisiejsze gadżety użytkowej elektroniki. Dla jednych określenie, bezprzewodowa transmisja mocy, brzmi jak rewelacyjna idea, ale są też osoby dostrzegające jej mniej korzystne strony. Biorąc pod uwagę, ilu użytkowników obawia się mikroskopowych mocy emitowanych przez telefony komórkowe, możemy się spodziewać co najmniej takich samych obiekcji, kiedy w eter zostaną wypuszczone znacznie poważniejsze dawki energii, niezależnie od tego, czy będą stanowić rzeczywiste, czy tylko wydumane zagrożenia dla zdrowia, prorokuje Sir John Henry, profesor z Imperial College. Na szczęście bezprzewodowa transmisja mocy nie wykorzystuje jednej technologii. Przeciwnie, mamy kilka możliwości rywalizujących o uwagę producentów i różnie rozwiązujących kwestie bezpieczeństwa. S. 126 000 magnesem i prądem. W zasadzie znamy dwie konkurujące metody dostarczania mocy bez przewodów. Przez częstotliwości radiowe albo dzięki indukcji magnetycznej. W istocie rzeczy w obu wykorzystuje się zasadę indukcji, ale w nieco inny sposób. Główna różnica między tymi dwiema metodami tkwi w częstotliwości oscylacji pola wykorzystywanego do wytwarzania indukcji, samej intensywności pola oraz proporcji składników magnetycznego i elektrycznego. W metodzie ROK energię transmituje się za pomocą oscylacji promieniowania elektromagnetycznego w wysokiej częstotliwości. Antena w odbiorniku fal radiowych jest obwodem, który wykrywa zmiany takiego pola wokół siebie. Te zmiany, na zasadzie indukcji, generują przepływ ładunków w obwodach odbiornika. W dotychczasowych rozwiązaniach transmisji energii i drogą radiową wytwarzany prąd jest bardzo mały, ale w wypadku wykorzystywania silniejszych pól będzie można wzbudzić także większy prąd i moc. Chociaż kilka demonstracji transmisji większej mocy udało się zakończyć sukcesem, trudno ten sposób zasilania uważać za idealny. Przypomnijmy, że w metodzie ROK energia rozchodzi się we wszystkie strony, więc tylko jej mała część może być przechwycona przez antenę, a resztą ulega rozproszeniu. Możliwe jest lepsze zogniskowanie strumienia elektromagnetycznego dzięki wykorzystaniu do transmisji częstotliwości mikrofalowych albo promieni lasera, ale ta metoda wymaga precyzyjnego ustawienia nadajnika i odbiornika względem siebie i z tego powodu będzie zbyt skomplikowana dla użytkownika. Na dodatek skoncentrowana wiązka energii może stanowić zagrożenie dla każdego, kto znajdzie się na jej drodze. S. 126 003 metka w supermarkecie. Niemniej jednak właśnie metoda ROK, wykorzystywana do transmisji niewielkiej mocy na bliską odległość, udowodniła swoją komercyjną przydatność. Według tej recepty funkcjonują bierne metki RFID. Używa się częstotliwości od 100 kHz do 6 GHz. Moc przekazywana w tym systemie nigdy nie przekracza 4 W, a zwykle jest zbliżona do 500 mW. Te parametry gwarantują zasięg do kilku metrów. Dla odmiany indukcja magnetyczna operuje w dużo niższej częstotliwości i w słabszych polach, więc musi mieć krótszy zasięg. To są odległości charakterystyczne dla silników elektrycznych czy alternatorów samochodowych. Chociaż w tych drugich wykorzystuje się ruchome cewki i stałe magnesy, mogą także pracować w dynamicznym polu magnetycznym bez poruszania żadnym z wymienionych elementów. W ten sposób funkcjonują transformatory prądu zmiennego. Ze względu na krótki zasięg indukcji w przekazaniu energii mogą brać udział tylko urządzenia prawie dotykające się nawzajem, ale nie ma tu ani jednego z czynników szkodliwych dla zdrowia, charakterystycznych dla konkurencyjnej ROK. Kilku producentów zdalnego zasilania, np. Splask Power i Fulton Innovation, wykorzystuje już powyższą metodę. Do tej grupy zalicza się również technologia wykorzystywana od 40 lat w bezprzewodowych szczoteczkach do zębów. Ponieważ bliskość wody i elektryczności stanowi spore zagrożenie, możliwość naładowania akumulatora szczoteczki bez używania jakiegokolwiek elektrycznego kontaktu sprawia wrażenie wyjątkowo udanego pomysłu. Indukcja magnetyczna jest całkowicie bezpieczna, ale wymaga umieszczenia urządzenia bardzo blisko ładowarki. Zalotne sprzężenia. Na horyzoncie pojawiła się następna technologia. Jej autorami są naukowcy pracujący od kilku lat w MIT pod kierownictwem profesora Marina Soljacica. W lipcu 2007 roku zademonstrowano działający prototyp. Zasilał on 60-watową żarówkę z odległości 2 metrów. Z nową technologią związana jest anegdota. Podobno Soljacic miał dość budzenia się w środku nocy na sygnał rozładowującej się komórki. Mniej więcej 6 razy w miesiącu byłem budzony przez mój telefon komórkowy, który głośno dawał znać, że zapominałem podłączyć go do ładowarki. Pomyślałem sobie, że byłoby świetnie, gdyby to skądinąd inteligentne urządzenie samo zadbało o poziom naładowania swoich baterii. Rozwiązanie nadal wykorzystuje transmisję elektromagnetyczną, ale nieco zmodyfikowaną. Do poprzednich efektów w MIT dodano następny, zwany rezonansem sprzężonym. Samo zjawisko jest podobne do objaśnianego w szkole wzmocnienia oddziaływania różnych fal oscylujących z tą samą częstotliwością i fazą. Kiedy częstotliwość przestanie być jednakowa, efekt wzmocnienia zaniknie. Rezonans sprzężony stosują nawet dzieci na huśtawce, kiedy synchronizują ruchy swego ciała z wychyleniami sprzętu, unosząc się coraz wyżej. Rezonans daje znać o sobie, kiedy wyśpiewanie odpowiedniej nuty może spowodować pęknięcie szklanki, ale najczęściej tylko jednej. Takie dopasowanie częstotliwości nazwane jest silnym wiązaniem i stwarza wyjątkowo korzystne warunki do przekazania energii. Na powyższej zasadzie opiera się efekt wykorzystany przez zespół z MIT w technologii i zasilania bezprzewodowego. Okazało się, że dwa mocno związane rezonansowo pola magnetyczne mogą być wykorzystane do transferu energii na odległość znacznie przekraczającą wymiary samych urządzeń, co do tej pory było największym ograniczeniem metody indukcyjnej. Wystarczy wykorzystać pola o stosunkowo niewielkiej energii, które nie wpływają na inne obiekty znajdujące się w pobliżu. Z tego powodu zagrożenie szkodliwym napromieniowaniem jest dużo mniejsze niż w wypadku technologii ROK. Fakt, że pola magnetyczne mają tak niewielki wpływ na organizm żywe, jest bardzo istotny dla zapewnienia bezpieczeństwa, wyjaśnia Andre Kurz, następny członek zespołu z MIT. W omawianym systemie źródło energii emituje pole magnetyczne drgające w tempie kilku megaherców, któremu nie towarzyszą silniejsze fale radiowe. Odbiornik jest zaprojektowany do przyjmowania drgań o tej samej częstotliwości i jeśli znajduje się wystarczająco blisko, może pobierać duże dawki energii. Inne urządzenia elektroniczne znajdujące się w pobliżu, podobnie jak istoty żywe, nie zostaną napromieniowane. Większość mocy nie przyjętej przez odbiornik raczej zostanie w nadajniku, niż będzie wyemitowana do otoczenia, jak w technologiach ROK. Nadajnik marnuje część energii tylko wtedy, kiedy odbiornik jest aktywny, komentuje profesor Pendry. S. 2.126005 zasięg pokojowy. Zespół wynalazców Zamite twierdzi, że urządzenie o wymiarach laptopa będzie mogło przekazywać moc wystarczającą do zasilania bez przewodów odbiornika znajdującego się w tym samym pokoju albo ładującego swoje akumulatory bez żadnych kabli tuż obok nadajnika. Do pracy w tym samym pomieszczeniu nie będzie potrzebna żadna bateria, wyjaśnia Kurs. Teoretycznie wyposażenie salonu w bezprzewodowe źródło mocy powinno wystarczyć do zasilania znajdujących się tam wielu małych urządzeń, takich jak piloty czy telefony. Obietnice brzmią pociągająco, ale są też głosy krytyczne. Demonstracje w środowisku laboratoryjnym są imponujące, ale tuszują słabości. Na przykład transmisja mocy 50 W na odległość 3 metrów odbywa się ze sprawnością tylko 40%. Pozostałe 60% zamienia się w ciepło i może stanowić problem dla środowiska. Pokazy wypadają bombowo, ale w czasach, kiedy narastają problemy z nadmiarem ciepła, technologia nie zyska uznania ekologów, argumentuje firma Splaskpower, autorka konkurencyjnej metody. Rzeczywiście, spadek sprawności wraz z powiększaniem się odległości jest największą słabością nowego rozwiązania. Trudno sobie wyobrazić, żeby można było bezpiecznie przekazywać w ten sposób moc większą od kilkuset watów. Także opowieści o spawarce zasilanej bezprzewodowo można między bajki włożyć, wyjaśnia profesor Pendry. Niemniej jednak pomysł wykorzystania rezonatorów połączonych silnym sprzężeniem czyni transmisję bardziej wydajną od tej, która odbywa się za pomocą zwykłej indukcji magnetycznej. Z tego powodu można spodziewać się coraz szerszej oferty urządzeń zasilanych bezprzewodowo na krótkie dystanse. Między innymi technologia oferowana przez firmę Fulton Innovation, zwana ecouplet www.ecouplet.com, oferuje usprawnienie polegające na aktywnym poszukiwaniu częstotliwości rezonansowej między nadajnikiem i odbiornikiem, które optymalizuje sprawność przekazywania energii. S. 2.126006 atrakcje. Jak wspomnieliśmy, kilka w pełni sprawnych systemów do bezprzewodowej transmisji i zasilania pokazano w styczniu tego roku na targach CES. Prototyp opracowany przez Splaskpower składa się ze stacji bazowej podłączanej do gniazdka elektrycznego i specjalnych modułów zasilających do różnych urządzeń m.in. telefonów komórkowych i odtwarzaczy MP3. Ładowanie rozpoczyna się w momencie umieszczenia modułu wraz z urządzeniem na stacji bazowej. Prawdziwym celem jest wbudowanie tych modułów w urządzenia. Technologia firmy ma bardzo ograniczony zasięg. W istocie rzeczy ładowarka i odbiornik powinny się wirtualnie dotykać, jak w bezprzewodowych elektrycznych szczoteczkach do zębów. Wraz ze wzrostem odległości od ładowarki pole gwałtownie traci swoją moc. Jednak ma to również korzystne skutki, przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Zmniejsza prawdopodobieństwo szkodliwych interferencji z jakimś wyjątkowo czułym aparatem przypadkowo leżącym obok ładowarki, a także jest praktyczne nieszkodliwe dla zdrowia. Demonstrowana była ponadto technologia ecouplet z Fulton Innovation. Z grubsza działa podobnie do poprzedniej. Jest tu stacja bazowa. Są interfejsy do każdego urządzenia. Firma opracowała również stację bazową do wbudowania w blat biurka. Dzięki temu każdy leżący na nim sprzęt może być bezprzewodowo zasilany. Scott Mollema, szef naukowców z Fulton Innovation, demonstrował transfer 38 z blatu wielkości laptopa, które powinny wystarczyć do naładowania urządzeń mobilnych, oraz 1,4 kW, co powinno zaspokoić potrzeby wielu urządzeń domowych. Technologia ecouplet pozwala nadajnikowi dynamicznie zmieniać parametry emitowanego pola, żeby dostosować je do napięciowych i prądowych wymagań wykrytych odbiorników. Chociaż prototypy funkcjonowały już na targach na początku roku 2008, nie spodziewamy się wejścia tego systemu na rynek przed rokiem następnym. S. 2.126007 Sinemi Emo. Innym producentem demonstrującym gotowe zasilacze w Las Vegas był Powercast. W odróżnieniu od Splaskpower i ecouplet, do transmisji mocy wykorzystują one ROG. Firma utrzymuje, że opatentowany kształt obwodów odbiornika umożliwia przejmowanie aż 70% teoretycznie maksymalnej mocy wysyłanej przez nadajnik, czyli znacznie więcej niż dotąd obiecywaliśmy sobie po technologii ROG. Udało się to zyskać dzięki specjalnemu systemowi, podobnemu do MIMO w Wi-Fi. Odbierane są nie tylko sygnały bezpośrednie, ale także ich refleksy i dodawane w taki sposób, żeby wzmocnić moc transmisji. W ten sposób zasilano latarkę odległą o ponad metr od nadajnika. Technologia uzyskała już homologację wydaną w Stanach Zjednoczonych przez Federal Communications Commission. Uznano, że promieniowanie nie przekracza poziomu EMF uznanego za szkodliwy. Aktualne możliwości Powercast nie są wielkie, na przykład maksymalna moc transmitowanej energii nie przekracza 1/10 zapotrzebowania laptopa. Niemniej jednak wiele firm widzi sens brania udziału w jej rozwijaniu. W programie udoskonalania technologii bierze udział ponad 100 firm i mimo niewielkiej mocy już otwierają się możliwości jej wykorzystania, na przykład do bezprzewodowego zasilania rozruszników serca. Do tej pory wymiana wyczerpanej baterii wymagała leżenia na stole operacyjnym. Teraz będzie można obejść się bez przykrego zabiegu. Na razie pierwszym sprzedawanym urządzeniem wykorzystującym technologię PowerCast okazało się bezprzewodowe oświetlenie bożonarodzeniowej choinki www.frontkt.com, produkt numer 33304S. 126008 przyszłość bezkablowa. Gdyby brać pod uwagę liczbę różnych urządzeń do bezprzewodowego zasilania prezentowanych na targach w Las Vegas i innych pokazach, można by uznać, że ta technologia jest już gotowa do upowszechnienia. Przynajmniej takie przypuszczenia snują producenci. Według Splask Power, w ciągu najbliższej pięciolatki co trzecia komórka będzie mogła naładować swoją baterię bez kabli. Niemniej jednak do rozwiązania pozostało wiele problemów i trudno przewidzieć, w jakim tempie będą pokonywane. Równie dobrze zasilanie bezprzewodowe może stać się ikoną przyszłości albo skończyć marnie, jak pamięć bąbelkowa albo eksplozja dotcomów. Zasilanie bez kabli napotyka różne problemy, zależnie od zasięgu. Transmisja mocy na większą odległość, jaką pokazywali naukowcy z MIT, może nigdy nie sprawdzić się w wypadku komercyjnego produktu, dopóki nie rozwiążemy problemu sprawności. W wypadku bliskiego zasięgu są już prototypy. Sprawują się dobrze i w przyszłym roku można się spodziewać premier w sklepach. Nadmierna popularność Wi-Fi i Bluetooth, zamieniających czasem rozwiązania przewodowe bez korzyści, a nawet ze stratą, pokazuje, jak wielkie, nawet irracjonalne jest zapotrzebowanie na zerwanie z kablami. Postulatach od czasów Tesli zasilanie bezprzewodowe pojawia się na horyzoncie.